Pomogła. Małe dzieci przychodzą z prośbą, a duże dzieci powinny się spytać, czym ci mogę pomóc, mama. Czym ci mogę pomóc? To była idea Wyszyńskiego, żeby cała Polska była pomocnikami Maryi Matki Kościoła. Niestety śmierć to przekreśliła. Nie zdążył to zrealizować, żeby to się stało powszechnym takim ruchem w Polsce. Pozostały jakieś takie resztki ludzi, którzy czują się pomocnikami Maryi, chcą nimi być. Tu nie chodzi o jakąś taką formalność pisania, zapisania. Chodzi o pewną intencję. Maryjo, chce być pomocnikiem dla Ciebie. Nim ja tu przyszedłem, przez 3,5 roku jeździłem z wizerunkiem Matki Boskiej, która peregrynuje od parafii do parafii od 1957 roku. Już drugi raz obeszła prawie wszystkie parafie w Polsce. To była idea, że skoro nie wszyscy przybędą na Jasną Górę, to niech Jasna Góra idzie do ludzi. Niech Maryja w obrazie jasnogórskim idzie do ludzi. I to jest ta wielka akcja i wielkie rzeczy. Miałem przyjemność jeździć 3,5 roku w diecezji płockiej, łowickiej, warszawsko-praskiej z drugim zmiennikiem. I pamiętam ten początek, kiedy na Jasnej Górze mi zakomunikowano, że mam tą funkcję. Ja się ucieszyłem, bo ja lubię cygańskie życie, mogę wszędzie spać. Nie mam problemu, codziennie na innej parafii, w innym środowisku. Nie mam tremy, nie krępują mnie sytuacje, ludzie. Mogę jeść wszystko. I jeździłem. Zadzwoniła do mnie katechetka z Torunia, gdzie byłem pierwszym proboszczem na Zielonej Łące, jeszcze na Skarpie, na Rubinkowie. Co się mi odzywa, że ja mówię, wszystko dobrze, no to co się będę odzywał. Ale teraz mam nową fuchę. Zostałem kierowcą Matki Boskiej. Ona mówi, Stanisław, kierowca zawiezie i przywiezie. Resztę go nie obchodzi. Ja myślę, że ty powinieneś być do jej dyspozycji. Do dyspozycji Maryi. Tak mi to działo, tak to chodziło za mną. Nie mogłem jakoś się pozbyć tej refleksji. No i powiedziałem, chcę być do Twojej dyspozycji. Od tego czasu codziennie modlę się o wiarę jak ziarko gorczycy, o pokorę i o to, żeby być do jej dyspozycji. Myślę, że to jest bardzo rzecz istotna, bo jak się człowiek odda Maryi i nie da się zwodzić, kusić, ja się oddałem, Ty mnie wzięłaś, więc mnie prowadź, jestem do Twojej dyspozycji, to wtedy się otwiera wiele furtek i takich zadań, o których czasami nawet nie jesteśmy świadomi, a Bóg robi swoje. A Bóg robi swoje. I dlatego powiedziałem, małe dzieci przychodzą do Maryi po pomoc, a duże po to, żeby jej pomagać. Taką cierpieniem mamy to jest to, że kto chce zabić jej dziecko. Ona przeżyła to, kiedy Herod chciał zabić jej dziecko. Dzisiaj jest dużo Herodów. Ja od 33 lat zajmuję się promowaniem modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego. Na pewno się słyszeli, bardzo prosta modlitwa, Ojcze nasz dziesięć zdrowasiek i taka krótka, codzienna modlitwa za dziecko. To jest, jakby ktoś chciał włączyć się w to, czy komuś to powiedzieć, rzecz jest prosta, wzbudź intencji, powiedz, chcę modlić się za nim narodzonego człowieka, żeby Bóg go obronił. To, co powiedziałem, Bóg wolnej woli człowieka nie naruszy, ale my możemy złamać wolną wolę człowieka, który chce zabić swoje dziecko. Bóg tego nie zrobi, bo się ograniczył, że on wolnej woli nie naruszy. Ale my możemy, tak jak rodzic może wolną wolę dzieciaka naruszyć i wtłuc mu jak potrzeba, żeby głupot nie robił i nie zmarnował swojego życia. Ktoś powie, ja nie potrafię. Spróbuj, jak zapomnisz, zasada jest prosta, przedłużasz o jeden dzień i dalej kontynuujesz. Pierwszy raz mi wyszło 11 miesięcy, tyle na opuszczałem, ale później mi weszło w krew. I teraz sobie nieraz myślę, że są gdzieś dzieci po świecie, których nie znam, poznam ich na drugiej stronie, gdzie chodzą po ziemi. Mają już może 30 lat. Chciałbym nadal, żeby były szczęśliwe, żeby nie pokopały swojego żywota, żebyśmy się kiedyś spotkali w niebie. Myślę, że to jest duża rzecz i dla mnie cud, bo przecież zaczynaliśmy bez pieniędzy, bez propagandy, od dołu, od ust do ust, na pielgrzymkach, ludzie sobie to przekazywali, szło i Pan Bóg zrobił rzecz niezwykłą. Dlatego bądźcie apostołami życia. Też mówcie, że jeżeli kogoś spotkacie, kto ma problem z syndromem poaborcyjnym, dajcie mu w prezencie książeczkę, bardzo mu to pomoże. Ja wiem, że to leczy nie od razu, ale Bóg to potrafi uzdrowić. Drugim lękiem Maryi i obawą mamy jest to, że dziecko zmarnuje swoje życie. Dzieci marnują swoje życie. Zrobiłeś wszystko dla twojej dzieci, a one idą, marnują swoje życie przez narkotyki, nałogi. Ale jest jeszcze większy błąd, że marnują swoją wieczność. I dlatego jest taka rzecz, ona też poszła w świat. Otocz modlitwą jednego zagubionego człowieka, powierzając Bogu jego wybór. Twoja ufna wiara i modlitwa otworzy mu drogę do nieba. I tekst tej modlitwy: Boże Ojcze, sprawem stała się prawdziwym uczniem Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Miał to samo pragnienie, co On, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Dlatego staję przed Tobą i błagam, byś mi udzielił daru modlitwy o nawrócenie człowieka, którego Ty sam wybrałeś. I krótka modlitwa: Boże, proszę Cię, aby moc płynąca z krzyża Chrystusa Jezusa, cierpienie i wstawienie swojego Matki Bolesnej, wstawienie świętej, przyniosły nawrócenie człowiekowi, którego powierzyłeś w mojej modlitwie. Ratuj go, Panie. Ojcze, nasz zdrowaś, chwała Ojcu. I pod Twoją obronę za tych innych, którzy też tą modlitwą się modlą. Także to też możecie wziąć. Teraz to, co powiedziałem o Matce Bożej. Pierwsza rzecz jest scena zwiastowania. Jest taka książka Giuseppe Ricciotti, on napisał Życie Jezusa Chrystusa, która opisuje zwyczaje w czasach Jezusa, bo współczesne żydowskie zwyczaje bazują nie na Starym Testamencie, ale na Talmudzie. A Talmud powstał w reakcji na chrześcijaństwo. I dlatego on opisuje, jak na przykład wyglądały zaślubiny. Otóż mówi, że kiedy obie strony chciały się pobrać, rodzice dali akceptację, w domu panny młodej odbywały się zaślubiny. Spokojna uroczystość, podpisy, dokumenty i byli małżeństwem. Już byli prawnie małżeństwem. Konsekwencje musieliby ponosić w przypadku rozwodu czy jakiejś innej rzeczy, czy podziału majątku. I po takich zaślubinach, na co zwrócił uwagę Giuseppe Ricciotti, 11 miesięcy była przerwa w kontaktach między zaślubionymi. Panna młoda pozostała w ukryciu rodziców, w domu rodzinnym, a pan młody przez owe 11 miesięcy musiał się wywiązać z zobowiązania, by wyposażyć dom i mieszkanie. Wszystko urządzić dla panny młodej, dla przyszłej rodziny. Kiedy minął owe 11 miesięcy, w przypadku gdyby to była wdowa, to było krócej, w nowym domu urządzał ucztę weselną, zapraszał wszystkie rodziny, znajomych. I kiedy się już wszystko rozkręciło dobrze w trakcie uczty weselnej, pan młody z drużbami, z załogą jechał, by uroczyście na trwające wesele przywieźć swoją żonę. I dlatego w Ewangelii Jezusa mamy, kiedy mówi o powtórnym przyjściu, mówi: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan młody przybędzie. Dla nas to trochę dziwne, no jak to nie wiadomo, kiedy przyjechał z kościoła. Ale jeżeli jechali na drugą, trzecią wieś, to mogli się spóźnić. W innym miejscu Jezus mówi o czuwaniu: czuwajcie, bo o północy pan młody zapuka do bramy, otwierajcie mu. Pan młody o północy, jakimże cudem. W klimacie Palestyny jest latem upał i życie towarzyskie jest po zachodzie słońca. I możliwe było, że pan młody przyjechał na trwające wesele koło północy. Mamy w Ewangelii przypowieść o pannach mądrych i niemądrych. Bo Giuseppe Ricciotti, biblista włoski, mówi, że to były druhny, koleżanki panny młodej. Kiedy przyjeżdżał pan młody z załogą, młodzi zabierał swoją zaślubioną żonę, zasiadali na wymoszczonym wozie, wokół dziewczęta z pochodniami, z przodu jakaś kapela przygrywała, częstowali winem i taki korowy świateł jechał, dojeżdżał do domu weselnego, weselnicy wychodzili na zewnątrz, pod dachem młodą parę i dopiero się rozkręcało wesele. I teraz zwiastowanie. Po zaślubinach Maryi wpierw zamieszkali razem. I teraz Maria powiedziała: niech mi się stanie, ja nie znam męża. Na przykład pytam młodzież czasami, czy znają sportowca jakiegoś. Tak, Lewandowskiego znamy. Ja mówię: nie, byście go tylko w telewizji widzieli. Wy go nie znacie. Słowo znać w języku Biblii ma trochę inne odniesienie niż to, co my współcześnie rozumiemy. Znać to znaczy w sensie, że ja już jestem z kimś i dlatego go znam. Sami wiecie, jak w małżeństwie dużo czasu trzeba, żeby kogoś poznać, tego drugiego naprawdę. Maria mówi, jestem zaślubiona, jeszcze go nie znam. Poznam, jak zamieszkamy, pożyjemy. I idzie do Elżbiety. Pewnie z jakąś grupą pielgrzymów, bo tam wciąż chodzili na święta do Jerozolimy z Galilei, przez Samarię. Idzie do Elżbiety, ona jest w 6 miesiącu, jest u niej 3 miesiące, wraca do Nazaretu i ajbaj, co się dzieje we wsi. Nic nie mówi, bo co mogła powiedzieć? Słuchaj mężu, anioł był u mnie, dzieciątko będziemy mieli. Milczała. Milczała, trwała w wierze. I Ewangelia Mateusza mówi wyraźnie, że z narodzeniem Jezusa było tak, że po zaślubinach Maryi z Józefem w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, a mąż Józef, który był człowiekiem prawym, zamierzał ją oddalić potajemnie, gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł, nie bój się Maryi wziąć małżonki twojej małżonki twojej, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I Józef ją wziął do siebie. O co chodzi? Chodzi o to, że na pewno przeszedł szok święty Józef, ta, którą kocha, w stanie błogosławionym, skąd się to dziecko wzięło, czemu ją chciał oddalić, bo jej groziło kamienowanie, gdyby się nie wytłumaczyła. Bo według prawa dopuściła się zdrady i taką kamienowano. I po to, żeby ją nic złego nie spotkało. Święty Józef chciał prawnie zerwać te zaślubiny, ponieść konsekwencje. Niech ona przeżyje i dziecko. Myślę, że czy Maria nie wiedziała o tym przepisie, że może się nie wytłumaczyć, skąd poczęcie, jak co powie mężowi, czy on zrozumie, co powie, jeśli ją postawią w bramie i każą się jej bronić, albo ją kamienują. Na pewno wiedziała. Wiedziała, mimo to powiedziała, niech mi się stanie. To jest wiara Maryi. Jej zaufanie do Pana Boga. Ona doświadczyła cudu, dlatego by było trochę łatwiej. Czując, że jak w łonie jest nowe życie. Jest wyjątkowe doświadczenie. Facet tego żaden nie doświadczy, nie przeżyje. Więc było jej łatwiej, że skoro stał się cud poczęcia, to stanie się cud, że mógł ją z tej matni wyprowadzić. Ale wy też macie jakieś wydarzenia. Ja też mam. To, że jestem księdzem, mimo że mi się kobiety podobają. Ja tego też nikomu nie wytłumaczę, czy to jest możliwe. Ja wiem, że Bóg robi to, czego ja nie potrafię. Dlatego kiedyś hostię szczypałem, czy to jest prawdziwa ciało i krew. Teraz nie muszę, bo zrobił rzeczy, których ja nie potrafiłem zrobić. Zrobił rzeczy, które były przeciwko mnie. Zdziwiłem się kiedyś, no to już trochę lat jest, że zareagowałem zupełnie nie po swojemu. Reakcja moja była tak zaskakująca, że sam gałę wybałuszyłem, że inaczej nie postąpiłem. Po prostu dostałem z główki, z nienacka i wyplułem zęby z przodu. Miałem w sercu pokój. Normalnie bym się wściekł. Był monitoring. Ja miałem w sercu pokój. No pójdę na policję, to ja uderzę mocniej niż dostałem. Pomyślałem, przecież jest plastikowa nakładka. Będę nosił. Niech to Bóg weźmie. Sam się sobie dziwiłem, czemu się nie wściekłem, czemu miałem pokój. To robi Bóg. I dlatego pamiętajcie o jakichś doświadczeniach, że mogłeś nie żyć, co się stało, po to, żeby mocniej uwierzyć. Pytanie jeszcze jedno, dlaczego Bóg skomplikował życie Maryi? Czemu zwiastowanie poza ślubinach nim zamieszkali razem? Dlaczego Żydzi w Nazarecie nie przyjęli Jezusa? Znali historię. Józef wziął ją do siebie, a jeszcze pewnie nie było owych miesięcy 11 skończonych. I pewnie wesela nie było. I zamieszkali razem. To jest ta sprawa, która jest tajemnicą Pana Boga, ale logicznie wynika, że mogło tak być. Że byli bardzo ubodzy, to spis ludności świadczy o tym. Bo to nie był statystyczny spis. To była danina Rzymowi. I dlatego każdy musi wrócić tam, gdzie był zarejestrowany, do miejsca pochodzenia. I dlatego Józef z Marią musi wrócić do Betlejemu, bo tam był spis ludności poprzedni i on tam figurował. Musieli zapłacić daninę. Bo skąd wiem, że nie mieli pieniędzy? Bo nie było miejsca w gospodzie. Gdyby Józef wyjął 2000 szekli czy dolarów, byłoby miejsce. Gospodarz by nie spał, a miejsce by się znalazło. Tak działają pieniądze. Oni nie mieli miejsca w gospodzie. To jest historia Maryi. Dlaczego w takim czasie? Dla naszego pouczenia. Całe wszystkie wydarzenia biblijne są w kluczu. Jest to dla ciebie pouczenie. Zastanów się, pomyśl, przymierz to do swojego życia. I drugi moment, znacie to, w Kanie Galilejskiej. To jest nasza historia, moja i twoja. Bo my mamy takie pragnienie, żeby na życiu było jak na weselu. Całe życie być szczęśliwy. Nawet nowożeńcom się składa życzenia, żebyście byli całe życie tacy szczęśliwi jak teraz. I co jest? Jest woda. Bo wino w Biblii nie jest synonimem alkoholu. Alkoholizmu. Wino jest znakiem wesela, radości, szczęścia. Takie znaczenie jest pojęcia wino. Wino rozwesela serce człowieka. I Maria widzi, że nie są szczęśliwi, że im brakuje. Co jest istotne, ona tam była. Ona była w Kanie Galilejskiej, a Jezusa zaproszono. I Jezus przyszedł. A ona nie przychodziła, ona tam była. I widziała, że brakuje wina. Żeby zobaczyć, że czegoś brakuje, to jak się siedzi przy stole prezydialnym, to raczej się nie zobaczy, że czegoś brakuje na zapleczu. Więc jej miejsce było tam, gdzie można zobaczyć. Przy garach, w magazynku, gdzieś tam, gdzie można zobaczyć, że już czegoś brakuje. I interweniuje u Jezusa. Synu, nie mają wina. Jezus jej dziwnie odpowiada. Czy to moja lub twoja sprawa? Moja godzina nie nadeszła. Wiecie, na jaką godzinę Jezus przyszedł? Na godzinę męki śmierci. I mówi, moja godzina nie nadeszła. Dosłownie jest powiedziane, co mnie i tobie do tego, moja godzina nie nadeszła. I ona go jak gdyby nie słucha. Mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Dlaczego? Bo powiedział do niej, niewiasto. Przecież nie mówi się do mamy, kobieto, mówi się mama. I Jezus nie mówił kobieto, tylko mamo. Nie powiedział jej, czy to moja lub twoja sprawa, mamo. Powiedział niewiasto. Ona już wiedziała, co to znaczy. To samo powiedział, kiedy umierał na krzyżu. Wskazując na Jana, synu, oto twoja matka. I do niej mówi, niewiasto, oto syn twój. Ja byłem nieraz przy umieraniu. Kiedyś był taki przypadek, umierał nasz zakonnik i w agonii wołał, mamo, mamo, umierając. A Jezus mówi, niewiasto. Dlaczego? Bo chciał, wtedy w Kanie to chciał jej coś powiedzieć przez ten zwrot, a na krzyżu nam. Dlaczego mówi do matki, niewiasto, kobieto? Jeśli weźmiecie Pismo Święte, to na samym początku stworzenia jest opis, że Bóg stworzył człowieka. Stworzył mężczyznę. Ale sam Bóg mówi niedobrze, żeby był sam. Nie ma dla kogo żyć. Potrzebuje kogoś, dla kogo będzie żył. Bo jak nie będzie sam, będzie nieszczęśliwy. Niedobrze, żeby człowiek był sam. Nawet mu zwierzęta przyprowadzał, że może znajdzie się pomoc odpowiednia dla niego, ale on im imiona nadawał. To znaczy panował nad nim, był ponad, bo żeby ja użył mikrofonu, to muszę go znać. Mój pradziadek by to pewnie pomyślał, że to tłuczek albo pałka. Musi się wiedzieć, jak to działa, do czego służy. Czyli jestem ponad tą rzeczą i mogę go nazwać. Jest to mikrofon. Czyli mikrofonię wzmacnia, A wzmacniacz daje wzmocnienie. I co robi Pan Bóg, żeby go uszczęśliwić? Zamiast mu coś dodać, to mu zabiera. Zabiera mu kawał życia, zabiera mu bok, zabiera mu żebro, bo to nie o kość chodziło. Pojęcie żebro ma więcej znaczeń niż tylko sama kość. Oznacza również cały bok, albo nawet kawał życia. Więc mu zabiera kawał życia i z tego czegoś, co mu zabrał, stwarza nową istotę. Tak niezwykłą, że kiedy on się budzi z ekstazy, mówi znamienne słowa. Ta jest kością z moich kości, ta jest ciałem z mego ciała. To znaczy, ma to samo, co ja. Jest tej samej godności. Ma to samo powołanie, to samo zadanie, tylko inaczej. No bo inaczej ma mężczyzna, a inaczej ma kobieta. Ale ma to samo. I teraz, kiedy powiedział na krzyżu, niewiasto, to chciał powiedzieć nam, ona ma to samo, co ja. Ja na krzyżu, ona pod krzyżem. Tylko inaczej. Jestem Bogiem człowiekiem, a ona jest kobietą, ale ma to samo. Tylko inaczej. I dlatego my czcimy Maryję jako pośredniczkę, współodkupicielkę, na co się wściekają wszyscy spoza Kościoła katolickiego. Współodkupicielka.
Tak. Nawet w Kościele się wściekają.
I dlatego to jest tak ważne, że to Jezus powiedział. Ona ma to samo, co ja. Bo ona tam w naszym imieniu stała. Nas wszystkich reprezentowała. Cały lud Boży. Bo jest matką Kościoła, który się rodzi z krwi i wody, z boku Chrystusowego. Ale to ona jest matką. I dlatego w Apokalipsie jest niewiastą, która podepcze głowę węża. Ale nie sama. To potomstwo jej podepcze. I dlatego obietnica po upadku grzechu, kiedy Bóg mówi, otwieram nieprzyjaźń między tobą a niewiastą. Ono zdepcze ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. I dlatego jesteśmy piętą Matki Boskiej i nas diabeł dziabnie, ale nie w szyję, tylko w piętę. To święty Antoni Paderski mówił, że nie da się pokus diabelskich ominąć, bo on kopie wilcze doły i tak maskuje, jest duchem przewrotnym i upadłym aniołem przewyższającym nasz rozumem, inteligencją wszystkim, że się nie da tych wilczych dołów odkryć. Ale jeżeli ktoś jest ociężały pychą, to się załamie pod nim. Jeśli jest lekki pokorą, to mimo zamaskowanych pułapek, on po nich przejdzie, bo jest pokorny. I dlatego ta świadomość, Maryja ma to samo, co ja. W Kanie Galilejskiej, kiedy ona usłyszała, że powiedział do niej, chcesz mieć to samo, co ja w tej godzinie, na którą przyszedłem? Ona powiedziała, zróbcie wszystko, co powiem. Ona przyspieszyła godzinę Jezusa. I wpisała się tą godzinę Jezusa, mówiąc, tak, jestem niewiastą. Chcę mieć to, co ty będziesz miał w twojej godzinie. Jeszcze jeden argument. Jeżeli do grzechu doprowadziła Ewa i Adam, to dlaczego zbawieniem szłoby tylko przez Adama, a nie byłoby nowej Ewy? No to logicznie. Skoro Ewa doprowadziła do grzechu i Adam dał się doprowadzić do grzechu, to zbawienie przyszło przez nowego Adama Jezusa Chrystusa i przez nową Ewę, Maryję, którą Bóg do tej misji przygotował. To jest bardzo ważne, żeby tak patrzeć. Również w sensie tym, że tak jak była cicha w Ewangelii, tak na końcu będzie głośna. To, co mówi Apokalipsa. Niewiasta obleczona w słońce. I jej potomstwo, które rodzi w bólach, jak mówi Apokalipsa. Bo przecież Jezusa urodziła bez boleści. Ona nie cierpiała męki porodu. Bo to na skutek grzechu Bóg powiedział, w bólu będziesz rodziła. jako owoc grzechu. Żydzi nawet mówią, że okres miesiączki jest konsekwencją grzechu pierworodnego, bo żaden z ssaków nie ma czegoś takiego. Tajemnica, nie wiem, ale powiedział, będziesz w bólu rodziła, a ty w pocie czoła będziesz pracował, a ziemia ci będzie rodziła ciernie na skutek grzechu. I dlatego to słowo niewiasta jest pewnym kluczem, dlaczego Jezus mówi. I dlatego my czcimy Marię jako tę, kto jest współodkupicielką. Ona nas reprezentuje, ponieważ my mamy jej misję. Stać pod krzyżem Jezusa. Brać swój krzyż. Nie dać się wystraszyć tego, czym nas straszą. Bo ona nas broni. Ja kiedy miałem opór z tym płaszczem, jeszcze jakaś jedna dewocja, dziwactwo, przypomniało mi się, że Szwedzi, oblegając Jasną Górę, widzieli, jak Maryja osłania płaszczem tą fortecę, którą kurnikiem nazwali. Byli w stanie zdobyć Kraków, Warszawę, a taka mała twierdza. I przypomniała mi się relacje Moskali, którzy uciekali spod Warszawy. Tak byli wystraszeni, że po budach psi się chowali. Przecież ci wzięci do niewoli Moskale mówili, co było powodem zwycięstwa Polaków. To ich królowa stanęła na niebie i tak się przerazili, że zostawiała im broń i wszystko. To ona osłania płaszczem. I dlatego, kiedy ja nie chciałem tego płaszcza, ale przyszła sprawa i okazuje się, że Bóg robi swoje na miarę wiary tych, którzy się Marii oddają. Mam dużo świadectw, jak życie się zmieniło. Przyjechał kiedyś tam spod Rzeszowa człowiek, bo gdzieś w internecie mnie wyczaił. Chciał zamknąć jakiś swój etap życia, bo jest alkoholikiem. Pomodliliśmy się, był do spowiedzi. Żyli w cudzołóstwie z konkubiną. Okryłem go płaszczem, mówię, jak uwierzysz, to przestaniesz. To Bóg wyprostuje twoje ścieżki. No i za rok przyjechał z żoną podziękować, że już nie pije i że oni żyją w czystości. Że to był dar Maryi. Dlatego też tak bardzo ważne jest to, co mamy w Kościele i w Polsce jeszcze, tam już na zagranicę dużo gorzej. Ale jest nadzieja po prostu. Ta droga Maryjna, o której mówił Wyszyński, mówił Jan Paweł II, cały twój Maryjo, oddałem ci się, zawierzyłem ci się. Dlatego jeszcze wrócę na chwilę do Kany Galilejskiej. Napełnili stągwie wodą. Myślę, że byli wściekli owi słudzy, że te 800 litrów musieli wody napompować do kamiennych stągwi. Ale mieli uciechę pewnie, że będzie niezła chryja, kiedy gospodarz spróbuje wody. Myślą, że to wino. Proszę pamiętać, że w starożytności do przechowywania wina były specjalne naczynia, amfory. Amfora to jest naczynie na wino, a stągiew kamienna to jest do oczyszczeń, do mycia rąk lub nóg. Bo Żydzi, wchodząc ze świata, z rynku, gdziekolwiek, otrzepywali proch z butów, żeby nieczystość, grzeszność nie przylnęła do obuwia, i umywali ręce, że chcą oczyścić całe ciało z nieczystości grzechu, którym się mogli zainfekować, będąc wśród pogan. Dlatego umywali ręce. Jak będziecie kiedyś przy murze płaczu, to oczywiście mężczyźni, bo kobiet tam nie puszczają, mają swoje inne miejsce, to można tam wejść we wnękę i są właśnie możliwość obmycia sobie rąk po to, żeby się modlić przed murem płaczu. Teraz te stągwie były kamienne. Dlaczego kamienne? Bo gdyby były z cyny, z miedzi, z wypalonej gliny, to trzeba byłoby je po obmyciu wyrzucić jako zanieczyszczone. Jako zanieczyszczone. A granit czy marmur nie jest tworzywem człowieczym. Dlatego naczynia z kamienia nie przejmowały nieczystości. Można je było używać wielokrotnie. po wypłukaniu. Dlatego kamienne. Również u Żydów w niektórych rodzinach była tak zwana mikwa. To jest kamienna wanna, tak, żeby się człowiek położył cały w wodzie do oczyszczenia, na znak, że się zmywa, chce zmyć z siebie grzech. Ale ta pozycja była pozycją embrionalną. On się zwijał w kłębek, w tej wannie. I Żydzi do dziś dnia chowają w pozycji embrionalnej nieboszczyka, że idzie do, wraca do matki, do łona matki ziemi. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesze w dniu ostatecznym, żyj w pokoju. I teraz napełnili stągwie wodą, zanieśli gospodarzowi. Starosta, organizator mówi, spróbował, mówi do młodego, coś ty zrobi. Dobre wino zachowałeś do tej pory? Przecież to jest nielogiczne, głupie. Dobre wino się daje na początek, niech docenią. Niech posmakują, zobaczą bukiet, wszystkie te rzeczy, które smakosze wina cenią sobie. Niech to docenią. Tak jak taka klasa, kurde, aleście się postawili. Na dobre wino, później to i pomyje, wypiją. A ty dobre wino zachowałeś do tej pory. No kto tak robi? Jakie jest przeznaczenie dla nas tych rzeczy? Pierwsze, że przemiana twojego życia z wody w radość nastąpi w tym miejscu twojego życia, w którym byś się nie pochwalił, nie pochwaliła. Czasami jak się chodzi po kolędzie, ktoś mówi, księże, do tego pokoju, gdzie ksiądz nie wchodzi, tylko kropnie tam, bo tam bałagan, graciarnia cała. Każdy ma takie miejsce, którym by się nie chwalił. I tam będzie przemiana. To znaczy stągwia kamienna do żydowskich oczyszczeń, bo tak się nazywała. I drugie przesłanie z Kany Galilejskiej. Dobre wino zachowane do tej pory. To znaczy, uwierz, nigdy nie jest za późno w twoim życiu na przemianę. Nigdy nie jest za późno. Do tej pory zachowane dobre wino. Bo diabeł mówi za późno, zmarnowałeś, już nie zrobisz. Spokojnie. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I dla tej, która cię kocha i chce podprowadzić pod krzyż Jezusa, też zawsze będzie z tobą. Kiedyś byłem na pogrzebie i kaznodziej mówił ładne kazanie pogrzebowe. Jemu udało się zachować dobre wino aż do tej pory. Na najważniejszą godzinę życia. Dobre wino na dzień pogrzebu, na dzień śmierci. Bo przecież nic większego nie zdarzy się nam w życiu, jak śmierć. I dlatego warto się do tego przygotować. Mieć tą świadomość, że ona tam będzie. Bo przecież mówimy, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Dlatego spróbujcie zrobić to doświadczenie właśnie krótkiego westchnięcia o wiarę ziarko gorczycy, o ducha uniżenia i o to, żebym była do dyspozycji Maryi. A ona poprowadzi. Dlatego, że jest walka duchowa. Ona będzie. Ona się dzieje wciąż między upadłym aniołem i aniołem światłości. To Maryja jest naszą mamą i to ona przychodzi z pomocą swoim dzieciom. Ona najlepiej wie, co komu potrzeba. Najlepiej podzieli, rozdzieli. Dlatego bądźcie tymi, którzy wzywają Maryję, kiedy jest walka duchowa. Wielu z was, to nie jest zdrada tajemnicy spowiedzi, ale mówili swoje grzechy, miałem myśli złe, emocje złe, wyobrażenia straszne, myśli jakieś takie grzeszne. Pytanie jest proste, chciałeś tego? Hodowałeś to? Skoro nie chciałeś, to a w tobie to siedzi. To nie jest twój grzech, to jest walka duchowa, to jest pokusa. Wszystko to, co się w tobie jawi, wzbudza, a nie chciałeś tego, nie podtrzymujesz. Bo jak przyjdą mi myśli nieskromne, a mnie się to spodoba i będę teraz kombinował, żeby sobie pomarzyć, no to świntu przemyślą i muszę iść do spowiedzi. Myślą nieskromną zgrzeszyłem. Ale ta myśl, kiedy nie chcę jej, a ona mi się uporczywie plącze po łbie, jakiś obraz, wspomnienie, to nie jest grzech. To jest pokusa. I trzeba to nie traktować jak grzech, tylko walkę, kuszenie. A skoro cię to spotyka, zarabiasz punkty jako wojownik, bo nie chcesz ulec. Nie chcesz się dać wprowadzić. Zawsze do tego wszystkim mówię. Masz złe uczucia, złe myśli, wyobrażenia, wspomnienia, a nie chcesz tego, to zlekceważ to. Nie zajmuj się tym. Nie próbuj to powstrzymać, bo to nie twoje. Niech sobie diabeł jedzie jak na łysej kobyle tym torem pokusy. A ty stań z boku. Mnie to nie dotyczy, bo to nie są moje myśli. Najgorsze emocje, złość, pogarda, zazdrość, uczucia, które nachodzą. Jak ich nie hodujesz, nie hołubisz, nie są grzechem. To jest tylko utrapienie. Pod krzyż z tym. Oddać to Marii. Miej świadomość, że dlatego, że to cię spotyka, należy ci się nagroda, order. Bo order daje się nie za spokój, tylko za bitwę, za walkę są ordery. Dlatego my jesteśmy tymi, którzy walczą i którzy mają światło na tą walkę. Nie chciałem tego, najgorsze myśli bluźniercze, jakieś wredne, straszne. Niech sobie będą, to nie jest moje. Ja robię swoje. I dlatego jest taka zasada żelazna. Kiedy masz wątpliwość, straszne myśli miałem, straszne czułem, złość, cieklicę, pogardę, nie wiem co, piekło się we mnie całe kręciło, a ja tego nie szukałem, nie chciałem. I nie wiem, czy iść do komunii, czy nie iść. Zasada jest zawsze, jeśli dotyczy to stare myśli, emocji, tych, które ci się narzucają, zasada jest zawsze iść do komunii, czy nie iść. Zawsze iść. Nigdy nie ma na wszelki wypadek. Nigdy nie ma na wszelki wypadek, nie pójdę do komunii. Żeby nie iść do komunii, trzeba mieć pewność. Tak, to był dobrowolny grzech, ja wiedziałem, co robię, chciałem w to wejść i dotyczy to rzeczy ważnych. I wtedy idę do spowiedzi. Dlatego, że inaczej jest taka zasada. Wielkich grzeszników diabeł ciągnie w dół, a tych, którzy wierzą, już nie oszuka, popycha do fałszywej doskonałości. Żeby się zajechał, nabrał tyle modlitw, że nie uciągnie. Tyle razy zaczynał różaniec od początku. Czy mama się pogniewa, jak dziecko zaśnie przy książce? Czy babcia się pogniewa, jak dziecko wierszyk pomyli? Czemu myślisz, że Bóg jest gorszy? Panu Bogu modlitwy nasze niepotrzebne. My potrzebujemy modlitwy. Zawsze mówię, twoja strata, jak się nie modlisz. Twoja strata, że nie było cię w kościele. Bóg miał dla ciebie prezenty, ty wybrałeś co innego. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest dać się prowadzić Maryi. Również w tym sensie, że kiedy masz wątpliwość, pytaj spowiednika, czy to jest grzech, który wymaga spowiedzi, czy nie. Bo może zacząć przydobrzać. Znacie scenę kuszenia w raju? Jest taki midrasz żydowski. Midrasze to są takie opowieści, które pomagają dzieciom zrozumieć Pismo Święte. I ten midrasz mówi, że kiedy się zaczęła pokusa, a zaczęła się stąd, że Ewa niepotrzebnie podjęła dialog z diabłem, z nim się nie dyskutuje, nie wchodzi w kontakt. Pan Jezus, kiedy był kuszony, też się do Niego nie zwrócił, tylko mówił Słowo Boże na pustyni. Więc ją podstępem wziął, kłamiąc, czy to prawda, że nic wam nie wolno? No wszystko nam wolno, tylko z jednego drzewa nie wolno, bo Bóg powiedział, że pomrzemy. Nie wolno nawet nam się Go dotykać. A Bóg nic nie mówił o dotykaniu. Powiedział, nie wolno spożywać. Pewnie Adam, który dostał tą wiadomość, na wszelki wypadek powiedział swojej Ewie, słuchaj, nie zrywaj owoców, a w ogóle to się nie dotykaj. I diabeł to wykorzystał. I kiedy ona powiedziała, nie wolno nawet się dotykać, żebyśmy nie pomarli, to diabeł naciągnął gałązkę, naprężył, mówi, że nie wolno dotykać, to puścił. Dotknęło to Ewę, a mówi, widzisz, Bóg kłamie. Nic się nie stało. Dotknęłaś, to jeszcze zerwij, będziesz wiedzieć, co jest dobre i złe. I tam jest taka zmiana w dialogu, kiedy jest powiedziane, ona zobaczyła, że owoce nadają się do zdobycia wiedzy. Przedtem tego nie widziała. Była cała przeciw. Nie, bo pomożemy. Z chwilą, kiedy dotknęło, zaczęła myśleć inaczej. Podejrzenie. Diabeł to wszedł. I dlatego tutaj w chrześcijaństwie jest bardzo ważne znać katechizm. Znać katechizm Kościoła katolickiego. On ma uzasadnienie, ma cytaty, dlaczego ten artykuł tak jest sformułowany, jest odsyłacz. Bardzo bym polecał, chcąc mieć pewność w tym zamęcie, który jest teraz, mieć w domu katechizm Kościoła katolickiego. Tam jest z tyłu indeks haseł, tematów można znaleźć i zobaczyć, żeby się nie dać kusić. To jest dosyć duża książka, ale są też takie mniejsze wydania, kompendium. Ja proponuję ten większy i wracać do niego. Jest rzeczywiście bardzo dobrze zrobiony. To jest właściwie to jedno, co chciałem powiedzieć. Jeszcze coś miałem drugie, ale mi uciekło, więc widocznie to nie jest istotne. Bądźcie tymi, którzy się dają przytulić Maryi. Tu specjalnie, jak przyszliśmy, mówię chłopakom, po komunii minuta ciszy, żeby dać ludziom szansę przytulić się do Jezusa. Zająć się nim, być w ciszy. Przytulić się do Jezusa, przytulić się do Maryi. Nie bać się być dzieckiem. Nawet jak spieprzyłeś coś, to idziesz i mówisz, przyniosłem zepsute zabawki, mamo. To diabeł nas szprycuje, musisz być taki, taki, taki. A kim jesteś? Biedakiem. Jestem grzesznikiem. Uszkodzonym. Jestem tym, który wie, kim jestem. Ale dziecko, Jezus mówi, jak się nie staniecie jak dzieci. Dziecko ma to do siebie, że ma gila pod nosem, pół kilo w pampersach idzie na kolana. Wyciąga rączki. A ja mówię, nie, ja się nie nadaję. Ja jestem grzesznikiem. No to nie kręć się wokół twojego grzechu, tylko idź i mów, chcę ci pomagać. Był taki czas, kiedy się załamało wiele w moim życiu. I powiedziałem, chcę być do twojej dyspozycji, mamo. Ja już wiem, że cały syfiaty jestem, pryszczaty, to ja zostanę nie w salonie, bo całe śmierdzę, ale chcę być do twojej dyspozycji, więc moje miejsce przy gnojowniku, żeby wyciągać innych topielców z gnojówki. A to jest moje miejsce jako grzesznika, ale i tak chcę ci służyć. I Bóg wtedy zmienia rzeczy, sprawia. Bo bardzo często jest taka pokusa gorszenia się sobą. Jak ja mogłem to zrobić? I to jest jedna forma pokusa, gorszenia się. Drugą formą jest to, kurde, spieprzyłem wszystko. To już teraz właściwie jestem na dnie. No to już nie ma znaczenia, co dalej będzie. I zamiast wyłączyć pornografię, dalej w niej siedzi, bo się zgorszył sobą. Ja już upadłem. Już popełniłem grzech. No to już właściwie wszystko stracone. I dalej w tym taplam się zamiast stać. To jest też gorszenie się sobą. Jest takie gorszenie, jak ja mogłem coś takiego zrobić. Kolejny grzech. Znowu to samo. No ale wczoraj też robiłeś pranie. I walczysz z brudem, ale w czystym chodzisz. Nie kapituluj. Jesteś wojownikiem. Daj się prowadzić Maryi. Pani zwycięska. Nie gorsz się sobą. Dlatego to, że się modlę o pokorę, to dlatego, że ja wiem, że znowu skopię i polecę do spowiedzi. Ale wiem, że muszę skarpety też wybrać i gacie też przepłuchać. I znowu to będę robił w przyszłym tygodniu. Bo takie jest życie. Jesteś wojownikiem. Ale jest obietnica zwycięstwa z Maryją. To tyle, co chciałem powiedzieć. Resztę wy wiecie, resztę będzie Pan Bóg mówił. Jeśli jest jakieś pytanie, proszę bardzo, mam jeszcze czas.
Ja mam pytanie. Teraz obserwuję, że w naszym posiedzeniu kościoła jest taki...
Daj, żebyś słyszała.
Bo w kościele mamy tak, otóż nic do Pani postawi. I klękają, drudzy stoją na święty ci, tak, ci, tak. Widzę też, że Snigłowsk z kanonu przy świętej spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Proszę Ojca, co by nam ksiądz na ten temat mógł powiedzieć? Proszę Ojca, dziękuję.
Okej. pierwsza rzecz, że są kilka formuł tego aktu skruchy i jest użyć, uspowiadam się Bogu Wszechmogącemu, ale czasami jest ten krótszy akt, zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie, okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje, dają swoje zbawienie, to jest to samo. Więc odpowiadając na to pytanie, to jest, to zależy od księdza, który akt skruchy wybiera, bo to jest po to, że akt skruchy gładzi grzechy lekkie. To jest właśnie po to, że wiem, że jestem grzesznikiem, mam wiele swoich małych grzechów. Nie chciałem tego, ale trochę było przyzwolenia, więc uznaję, staję w pokorze, w uniżeniu i dlatego spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Wam, bracia. To jeszcze jest jeden moment, kiedy jest potrzebny, mianowicie kiedy idę do kościoła, to bardzo często w domu się usłyszy, to Twoja wina, że się spóźnimy, bo się guzdrałaś, to Twoja wina, bo szukałeś skarpet, wrzuciłeś gdzieś, a później w kościele moja wina, moja wina, moja wina, obłudnie klepiemy się. Wracając do tych postaw przy komunii, każdy jest wolny i jeżeli ktoś mówi, że powinieneś przyjąć na rękę, możesz przyjąć, ale musisz zadbać, żeby żadna okruszyna nie została. Ja zawsze proponuję, przyjąłeś na łapkę, to wylisz łapkę. Proste. Więc lepiej nie przyjmuj na łapkę, bo na łapce jest więcej zarazków niż na języku. I dlatego jestem za komunią do ust. Nikt z nas nie był, wyciągnij łapkę. Musiałem walczyć z Hieronimem, bo nie chciał dać na rękę. Mówi, gębę otwórz, to ci da. W tych wszystkich innych rzeczach masz prawo klęczeć. Jest dokument. Uciekło mi w tej chwili. Nie chciałem wziąć komórki tutaj, bo ona słucha, więc dlatego nie biorę na spotkania takich instrumentów. Ale masz